Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy się z widzami telewizji Trwam, witamy się również ze słuchaczami Radia Maryja. Zapraszam do oglądania i słuchania naszego dzisiejszego programu oraz do telefonicznego udziału w nim. A rozmawiać będziemy z zaproszonymi do naszego studia gośćmi na temat oszustw kodu Leonarda da Vinci. Do naszego studia do Torunia przyjechali ksiądz dr Aleksander Posadzki, jezuita, oraz ksiądz dr Jacek Molka, biblista. Jest też z nami ksiądz redaktor Krzysztof Sudoł z sandomierskiego dodatku do tygodnika Niedziela. Jest też z nami pani redaktor Marta Żurawiecka z wydawnictwa sandomierskiego i pan redaktor Mariusz Książek, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Niedziela. Witam wszystkich bardzo serdecznie, niektórych po raz pierwszy, w większości oprócz księdza Aleksandra w naszym studio. No i chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, co dzieje się ostatnio i co mąci dosyć skutecznie w świadomości wszystkich, którzy dotykają nie tylko tajemnic naszej wiary, ale przede wszystkim tych, którzy biorą do ręki kod Leonarda da Vinci. Wydawnictwo Sandomierz podjęło się obalenia tez postawionych w tej książce. Pani Marto, dlaczego i w jaki sposób?
Może nie tyle wydawnictwo Sandomierz, co autorzy książki przez wydawnictwo w Sandomierzu wydanej. Zamieszanie ogromne, jakie wprowadziła książka Dana Browna, nie tylko na rynku polskim, ale na rynku ogólnoświatowym, spowodowała to, że zdecydowaliśmy się wydać tę książkę dla polskiego czytelnika, żeby była taką swoistą szczepionką, takim antidotum i jednocześnie książką, która wyjaśnia, że rzekome prawdy zawarte w kodzie Leonarda da Vinci tak naprawdę to jest tylko fikcja i jakiś wymysł autora i nie mają one nic wspólnego z prawdą.
Księże profesorze, ksiądz przestudiował mniej więcej główne założenia zarówno pozycji, o której omawiamy, czyli oszustw koda Leonarda da Vinci i samą treść samej książki również Browna jest księdzu znana. Gdzie leżą główne fałszerstwa tej pozycji?
Fałszerstwa są właściwie na każdym stopniu, na każdym piętrze rzeczywistości, faktografii przede wszystkim, począwszy od rzeczywistości historycznej, skończywszy na teologicznej. Ale to, co on napisał czy zebrał w tej książce, to w zasadzie nie jest nic nowego. To jest bardzo sprytna kompilacja tekstów znanych z literatury właściwie antykościelnej głównie, ale też ezoterycznej, okultystycznej, pseudonaukowej. On po prostu zebrał myśli czy idee, które w tak zwanej tradycji gnostyckiej czy ezoterycznej były podejmowane już od wieków, a szczególnie w ostatnich dwóch wiekach, XIX-XX wiek. I dlatego rzeczywiście odpowiedź na te wszystkie błędy, herezje, czy nawet bluźnierstwa wymaga ogromnej wiedzy, wymaga takiego wysiłku interdyscyplinarnego nie tylko teologów i dogmatyków, ale też historyków sztuki na przykład, filozofii, ponieważ tam właśnie, jak powiedziałem, wiele faktów uległo zakłamaniu. I stąd myślę, że ta książka, jest jeszcze kilka innych w języku polskim, które już próbowały na to odpowiedzieć, może być bardzo użyteczna, aczkolwiek z pewnością nie odpowiada ona, tak jak ja przejrzałem ją w tym momencie, na wszystkie problemy. Tu są zebrane głównie problemy teologiczne, związane z historią Kościoła, z tymi źródłami teologicznymi, źródłami naszej wiary, które zostały zafałszowane, ale są jeszcze inne problemy właśnie związane z ezoteryzmem, z okultyzmem, z gnozą. Tu jest bardzo dobry pierwszy rozdział, szczególnie on wprowadza w temat zasadniczych przedefiniowań Dana Browna, temat gnozy i tradycji gnostyckiej w jej rozmaitych mutacjach. transformacjach, skończywszy właśnie na masonerii także, która gdzieś jest w jego pisma gloryfikowana, jak to powiedział bardzo wyraźnie biskup Stanisław Wielgus, jako przewodniczący Episkopatu Polskiego w swoim właśnie liście, że także ta tradycja jako pewne zwieńczenie właśnie tradycji gnostyckiej w historii myśli europejskiej czy kultury europejskiej właśnie także tu jest reklamowana.
Oszustwo kodu Leonardo da Vinci próbuje odpowiedzieć na niektóre zagadnienia albo zebrać też część fałszerstw, które w tej książce się Dana Browna pojawiły. Nie na wszystkie, owszem, ale czytelnik, myślę, znajdzie pewne kompendium tez, które pomogą mu zrozumieć, na czym te fałsze polegają.
Tak, jeśli mogę zabrać głos, więc Dan Brown w sposób taki nowoczesny, bardzo taki, że tak się wyrażę, chwytający czytelnika za umysł i za serce, pozwala mu na to, aby on niby odkrywał prawdę o tożsamości chrześcijaństwa, o Kościele. Mówiąc o Kościele, on ma oczywiście na myśli Kościół katolicki. Utożsamia niejednokrotnie pojęcie Kościoła z instytucjami watykańskimi. I uderza w same fundamenty chrześcijaństwa, mówiąc w swojej powieści, że Jezus był zwykłym człowiekiem, że jego bóstwo właściwie zostało dopiero zatwierdzone przez Konstantyna w IV wieku, że tak naprawdę istniały alternatywne formy opowieści ewangelicznych, czyli te właśnie różnego rodzaju apokryfy, pisma, prawda, gnostyckie, o których tutaj ksiądz profesor wspominał. Jednocześnie sugeruje takie rozwiązania, że, prawda, no, Pan Jezus żył w jakimś tam związku z Marią Magdaleną. Ona oczywiście urodziła potomstwo, prawda, spłodzone z tego związku, które to potomstwo, prawda, rządziło Francją za pośrednictwem dynastii Merowingów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu spiętrzenie pewnych faktów, to znaczy tak, on wychodzi od różnego rodzaju bądź wydarzeń, które mogły mieć miejsce, bądź można by je było dwuznacznie interpretować i buduje taką swoistą intrygę. Łączy fakty ze sobą w piękną opowieść, która, jak mówię, dla człowieka współczesnego, który chce w sposób łatwy, szybki, lekki, zwiewny i przyjemny poznać prawdę, akurat to wszystko mu wychodzi, ponieważ rozdziały są pisane w wyjątkowo krótki sposób. Słownictwo jest niewysublimowane, nie ma męczących opisów, nie wiem, jakichś tam dzieł sztuki, wydarzeń, czegoś tam jeszcze. Wszystko jest podane jak w filmie.
Jak na tacy.
Dokładnie.
Forma jak zawsze bez zarzutu, jednakże treść, o której ksiądz tutaj wspomniał.
Dlatego właśnie to Oszustwo kodu Leonarda da Vinci, wydane tutaj przez Sandomierz, jest książką, która moim zdaniem, ja ją dość dokładnie przestudiowałem ostatnimi czasy pod kątem tego dzisiejszego naszego spotkania, wydaje się odpowiadać na te zarzuty, to znaczy zarzuty, na te tezy stawiane przez Browna. Ja myślę, że wszystko byłoby w porządku w przypadku pana Dana Browna, gdyby on traktował tę swoją powieść jako fikcję. Natomiast on próbuje przedstawić to jako, że tak się wyrażę, może nie tyle alternatywną wersję prawdy o chrześcijaństwie, ile swoją własną wizję i koncepcję chrześcijaństwa, która notabene jest chrześcijaństwa generalnie. Bo on nie tylko uderza w Kościół katolicki, on uderza zarówno w protestantów, jak i w prawosławnych, w ogóle we wszystkich ludzi ochrzczonych. Jeżeli zaneguje bóstwo Chrystusa, to nie mamy o czym mówić. Dalej kwestia zmartwychwstania. No przecież ja akurat zajmuję się Biblią, powiedzmy, jakoś tak z racji mojej profesji.
Przypomnijmy tutaj, że ksiądz jest też autorem wstępu do...
Ja?
Nie, przepraszam.
Tutaj tu jest ksiądz, który jest autorem wstępu. Natomiast ja, powiedzmy, przyjrzałem się pewnym rzeczom pod kątem biblijnym, próbując niektóre sprawy jakoś tak w innym świetle pokazać, czy też ulepszyć pewne rzeczy.
We wstępie właśnie możemy znaleźć te główne zarzuty, o których ksiądz nam mówił, więc to, że Jezus nie jest Bogiem, to, że Kościół jest zły, Maria Magdalena to jest dwojakość, męsko-żeńska, to wszystko wbije w fundamenty wyznawanej wiary chrześcijańskiej.
Jeśli wrócimy jeszcze na chwilę do książki, bo ta staje się centrum dzisiejszego naszego spotkania, mnie... powiem tak dosadnie, powaliło na kolana to, czego chyba dzisiaj wielu wyznawcom uważającym, ludziom uważającym się za chrześcijan, mocno brakuje. Piszą we wstępie autorzy Oszustwa Kodu, Karl Olson i Sandra Mizel. Oboje jesteśmy chrześcijanami, pochodzimy do wiary poważnie i uważamy, że mamy obowiązek bronić i krzewić prawdę w tak dużych, jak i małych kwestiach. Uważamy, że dowody pokazują, iż większość stwierdzeń Brauna na temat Kościoła katolickiego jest fałszywych. Jako katolicy uznajemy też te twierdzenia za obraźliwe i irytujące. Nie zamierzamy jednak cenzurować czy wysuwać bezpodstawnych oskarżeń przeciw Braunowi. Chcemy raczej uważnie i bezstronnie przyjrzeć się kodowi Leonardo da Vinci. I te krótkie zdania, przytoczone właśnie ze wstępu, myślę, że najbardziej pokazują, czym jest ta książka. Książka, którą w przeciwieństwie do kodu Leonardo da Vinci czyta się dosyć trudno ze względu na jej język, ze względu na jej naukowy charakter miejscami. Świadczy to też o solidnym podejściu autorów do tematu.
W tym przypadku jest to atut książki.
Przede wszystkim. I myślę, że tak należałoby ją reklamować, jeśli o reklamie tutaj też mówimy. Ale to, co przed chwilą powiedziałem, chcemy bronić naszej wiary. Spotkałem się w rozmowach z ludźmi uważających się za wierzących, że właśnie książka jest rzeczą zupełnie niewinną, bo jest to powieść, jest to fikcja. Niemniej zasiewa ziarno niepewności, pewne wątpliwości, że może jednak faktycznie jest tak, jak opisuje kod Leonardo da Vinci. Bo gdyby tak nie było, no to faktycznie czy byłby sens publikacji tego, drukowania, nagłaśniania? I dlatego myślę, że właśnie chrześcijanie czytający tę książkę tracą ze swojego horyzontu właśnie ten aspekt obrony swojej wiary, prawdy, przeciwko której Braun fikcyjnie, powieściowo występuje i jest to jeden z celów napisania przez niego kod Leonardo da Vinci. To nie jest pierwsza jego powieść, w której atakuje Kościół katolicki czy istotne elementy wiary chrześcijańskiej. Aniołowie i demony, jego wcześniejsza powieść.
Nie jest to też pierwsze ukazanie tego tematu w tej książce. Również ono w literaturze ma swoje wątki. Ksiądz Jacek.
On bazuje na różnego rodzaju, prawda, takich hipotezach, które dotyczyły, powiedzmy, legend związanych z życiem Pana Jezusa. Mianowicie, no, teksty ewangeliczne, mamy cztery kanoniczne Ewangelie, pokazują, że tak się wyrażę, biografię Jezusa w taki, a nie inny sposób. Powiedzmy od drugiego mniej więcej, trzeciego wieku zaczęły się pojawiać tak zwane teksty apokryficzne, zakryte, czyli takie, powiedzmy, tajemne. Dla różnego rodzaju też między innymi sekt, które tworzyły się w łonie pierwotnego chrześcijaństwa. I one, można by było powiedzieć, te apokryfy pokazywały Jezusa w dwojaki sposób. Mianowicie pokazywały historie związane z Jezusem, które nie są obecne w kanonicznych Ewangeliach, bądź też były pisane na potrzeby konkretnych sekt jako pewnego rodzaju teksty ideologiczne. Przykład bardzo wyraźny, Ewangelia Judasza. I teraz Dan Brown, wykorzystując pewnego rodzaju apokryfy, tam konkretnie wychodził od bodajże Ewangelii Tomasza, buduje misternie, utkaną intrygę. Taki właśnie piękny, cudowny, w cudzysłowie oczywiście, sensacyjny wątek. Bazuje jednocześnie na pracach naukowych różnego rodzaju badaczy, którzy notabene go oskarżyli tam też, prawda, o to, że dokonał plagiatu, wykorzystując ich pomysły. Ja osobiście pamiętam, kiedyś czytałem taką pseudonaukową pracę nawet o tym, że Pan Jezus, oczywiście wespół z Marią Magdaleną, powędrowali sobie do Indii. Tam założyli jakąś tam specjalną sektę i z niej to nawet, czytałem takie rzeczy, będąc na studiach właśnie w Rzymie, to była taka praca pseudonaukowa, powiedziałbym, może quasi-naukowa, gdzie po prostu autor postawił tezę, że Jezus jest protoplastą hinduizmu. Taką tezę postawił. Jakieś tam jeszcze odnaleźli niby, prawda?
No to są te błędne interpretacje.
I on zupełnie opiera się właśnie, Dan Brown, na takiej legendzie, że Maria Magdalena udała się na jakimś tam, prawda, na jakiejś tam łodzi do południowej Francji, no i tam ci potomkowie Jezusa niby do tej pory mają żyć, istnieć.
Dziękuję. Panie redaktorze, z jakimi refleksjami pan wziął do ręki tę książkę, o której mówimy dzisiaj?
Ta książka jest świetną odpowiedzią na zapotrzebowanie tego czytelnika, zwłaszcza młodego. Mam nadzieję, że młodzi ludzie sięgną do tej książki. Rozmawiając z katechetami, księżmi w archidiecezji częstochowskiej spotkałem się z takim bardzo przykrym stwierdzeniem księża, którzy wiele godzin tygodniowo spędzają na katechezie, mówią, ale zobacz, młodzi ludzie chodzą podczas całego cyklu nauczania w szkole przez 15 lat do szkoły, chodzą na katechezę 2 godziny tygodniowo i potrafią uwierzyć jednej książce, która jest napisana przez autora zupełnie nieznanego w Polsce, o którym mało wiemy. My się dopiero o tym autorze dowiadujemy przy okazji promocji tej książki, o której dyskutujemy, Kod Da Vinci, i burzy właściwie całe poczucie, pojęcie chrześcijaństwa, pojęcie Kościoła wśród tych młodych ludzi. Jest to szczególny dramat i rzecz bardzo przykra.
Okazuje się, że jak kłamstwo bardzo dobrze skrojone i bardzo elegancko podane może powoli zatruwać mentalność i nasze życie. Również z książką zapoznała się doktor nauk humanistycznych, pani redaktor Hanna Karp. Posłuchajmy jej refleksji.
Jesteśmy w szczególnym momencie. Oto na ekrany naszych kin wejdzie film Kod Da Vinci, powstały na podstawie powieści Dana Browna. Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ja nie chciałabym wchodzić w szczegóły ani powieści, ani filmu. Filmu zresztą jeszcze wszyscy nie znamy, dopiero poznamy. Ale chciałabym przyjrzeć się na pewne szersze tło tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Mianowicie tak, jesteśmy niemalże w przededniu wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI. A więc w tym momencie, kiedy przygotowujemy się duchowo do pielgrzymki Ojca Świętego, nagle ktoś z drugiej strony przedstawia nam pewną swoją własną propozycję, jakby duchową, można powiedzieć, związaną i z Kościołem, i z życiem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Film, który właściwie jest zaprzeczeniem całej doktryny i Kościoła katolickiego, i całego świata chrześcijańskiego. Jest to o tyle ciekawe, że książka, która właściwie jest, można by nazwać, można by ją określić taką podrzędną literaturą wagonową, właściwie powieścią, takie książki dawniej nazywano powieściami dla kucharek. Oto staje się jakimś niesamowitym bestsellerem, czymś, po co sięgają miliony czytelników na świecie. Dodam, że w tej chwili wydawca, który wydał książkę, powołuje się już na 7 milionów sprzedanych egzemplarzy. Mówi o 40 językach, na które książka została przełożona. Więc jeszcze druga sprawa. Kto jest autorem tego bestselleru w cudzysłowie? Właściwie autor podrzędnych kryminałów. Jego książka zbudowana jest bardzo w sposób niesłychanie prosty. Ma bardzo krótkie rozdziały, bardzo prosty język. Tam są bardzo proste dialogi, wręcz uproszczone. Więc warto zadać sobie pytanie, dlaczego, za czyją sprawą stało się, że książka tak podrzędna? Jest wiele więcej ciekawych, wspaniałych książek godnych uwagi, że ona stała się powodem takiego wielkiego zainteresowania świata. Kim jest ten, który nagłaśnia tę książkę? Otóż książka powstała w 2003 roku i od samego początku miała niesłychane uprzywilejowanie, jeżeli wchodziła na rynek. Już na samym wstępie znalazła się na listach rankingowych amerykańskiego pisma New York Timesa. Zajmowała pierwsze miejsca przez 6 tygodni, pierwsze albo drugie miejsce na liście rankingowej. Dlaczego to było możliwe? Otóż wcześniej wpuszczono na rynek inną książkę Dana Browna, Anioły i demony. I ta książka, która również jest powieścią naprawdę bardzo uproszczoną dla ludzi, którzy mogą przyjmować ją bezkrytycznie tylko wtedy, kiedy nie mają żadnej wiedzy na temat Kościoła ani nauki Chrystusa. Książka ta uzyskiwała bardzo entuzjastyczne recenzje i została przyjęta niesłychanie przychylnie. I dlatego w jakiś sposób utorowała wejście drugiej książki, właśnie Kodu Da Vinci. I teraz dlaczego tak entuzjastycznie została przyjęta przez cały właściwie świat Ameryki i czytelników? Mianowicie gazeta New York Times, to też warto sięgnąć do korzeni tego dziennika, jest to poranny dziennik, którego codzienne nakłady sięgają prawie 1,5 miliona. Sobotnie i niedzielne wydania sięgają do prawie do 2 milionów. I została założona przez liberalne, ateistyczne środowisko jeszcze w latach 1851 przez rodzinę Sulzbergerów i do dzisiaj wnuk tego założyciela tej gazety prowadzi to pismo. I ta gazeta właściwie nadaje kierunek i nadaje, dyktuje modę, kierunki, tak jak u nas na przykład Gazeta Wyborcza Michnika ma takie pretensje właśnie do spełnienia takiej roli. Więc New York Times jest właśnie taką gazetą wyborczą, można powiedzieć, na tamtym rynku, tylko że do kwadratu bardziej, ponieważ ma o wiele większy zasięg, ma kilka jeszcze w językach francuskim, niemieckim i tak dalej mutacji na świat. Więc jest niesłychane oddziaływanie opiniotwórcze tego gazety, jak również tego środowiska. I teraz właśnie widzimy, że to środowisko postanowiło właśnie sięgnąć po książkę Dana Browna i właśnie nią i tą książkę puścić w świat, puścić niejako w obieg. I tutaj widzimy, że jest w Stanach Zjednoczonych na pewno, jak również nie tylko tam, gdzie te kręgi właśnie New York Times, powiedzmy tak w cudzysłowie, dosięgają, są odczytywane, to one dyktują tę modę i one jakby mają jakiś taki, można by powiedzieć, że no, są w jakiś sposób szczególnie nieprzychylne wobec Kościoła, wobec papiestwa, wobec no, nauki Chrystusa. I dla nas katolików, nie tylko w Polsce i na całym świecie, teraz słyszymy o wielkich protestach we Francji, jest to, można powiedzieć, wielki, olbrzymi policzek wymierzony w nasze twarze, dlatego że nie chciałabym już tutaj powtarzać tych zarzutów i tych bluźnierstw, które są, uderzają w naukę Chrystusa i w Kościół, więc nie chcę tego powtarzać, bo to prawdopodobnie z trudem przeszłoby mi przez usta. Ale zapytajmy sobie, postawmy sobie pytanie, dlaczego taki policzek w tej chwili pewien elity świata ateistycznego postanowił wymierzyć w Kościół katolicki, w naukę Chrystusa? Warto się nad tym zastanowić, zanim się sięgnie po książkę, zanim się pójdzie na film. Proszę Państwa, jeżeli sięgniemy do historii, to widzimy, że wszelkiego rodzaju totalitaryzmy też walczyły z nauką Chrystusa, walczyły z wyznawcami Chrystusa, więc to jest pierwsze światło. Drugie światło, proszę Państwa, przykro to powiedzieć, ale ta napaść na Kościół i na naukę Chrystusa jest w momencie, kiedy w tym momencie na świecie miliony chrześcijan cierpią za Kościół, za jego naukę i za jego założyciela. W Chinach, w Indiach, w Tajlandii, w Korei Północnej. O tym się bardzo mało mówi, to jest przemilczana prawda, jest mało tekstów, dlatego ja na przykład no, kieruję naszych słuchaczy i widzów tutaj chociażby do wydawnictwa Sióstr Loretanek. W ostatnim majowym różańcu jest duży tekst Przemilczana prawda i tam jest mowa o tych milionach chrześcijan, które w tym momencie, teraz cierpią za krzyż Chrystusowy. Dlatego naprawdę musimy się zastanowić nie tylko nad szczegółami, co Dan Brown pisze o pewnych szczegółach, jakichś przekrętach, kłamstwach. To jest jakby sprawa drugorzędna. Oczywiście można z tym dyskutować, ale pierwsza sprawa, jaką należy sobie uświadomić, to jest to, że w momencie, kiedy jeszcze 2 lata temu, nie tak dawno, jeszcze nawet rok, niektórzy oglądali wspaniały film Mela Gibsona Pasja. Świat katolicki miał ucztę duchową, przeżywał. I za chwilę, niemalże w rok później, 1,5 roku później, jest tak fatalne uderzenie w Kościół. Zastanówmy się nad tymi procesami. To, myślę, byłoby, jest bardzo, bardzo ciekawe.
O oszustwie kodu Leonarda da Vinci mówiła nam publicystka i religiolog, pani doktor Hanna Karp. Również na ten temat rozmawiamy w naszym dzisiejszym studiu z zaproszonymi gośćmi. Zapraszamy również widzów i słuchaczy do udziału telefonicznego. Przypomnę tylko numer telefonów 056, oczywiście to jest numer kierunkowy, następnie 657-0011 i 657-0012. Są to numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski, dla naszych widzów i słuchaczy z zagranicy. 657-0013 i 657-0014. I tutaj informacje od wydawcy, że dla tych osób, które dotelefonują się dzisiaj do naszego programu, te osoby otrzymają również ten egzemplarz, znaczy nie ten, ale jeden z egzemplarzy, które są w naszym toruńskim studio, a książkę można nabyć również w Fundacji Nasza Przyszłość. Doskonale widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja znają adres, zresztą będzie go można jeszcze zapisać w trakcie trwania naszego programu. A teraz już oddajemy głos naszym gościom. Bardzo proszę, ksiądz Aleksander Posacki.
No cóż, ja sądzę, że musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie z punktu widzenia historii religii, historii duchowości, historii mistyki, tradycji ezoterycznej, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, książka Dana Browna, czy książki Dana Browna nie są niczym nowym. żebyśmy czasami nie popełnili błędu z takiego jakby skupiania uwagi na czymś, co jest być może wierzchołkiem góry lodowej, czy po prostu sprytną kompilacją tekstów ezoterycznych, które po części były antykościelne i ta antykościelność jest nie tylko właśnie tutaj cechą tej powieści, ale właśnie tej całej literatury tego typu, czy gnozy w ogóle, która jest protoplastą ideowym tej tradycji. Natomiast po części jest to coś, co po prostu trzeba dobrze zrozumieć. Żebyśmy nie wpadli w pesymizm, i musimy dobrze zrozumieć też, dlaczego jest takie zainteresowanie gnozą, magią, duchowością.
Dlaczego?
No właśnie, to jest pytanie, mi się wydaje, szersze. To nie jest tylko manipulacja. Tak samo, to jest ten sam problem, który wychodzi przy okazji sekt. Sekty częściowo manipulują na rozmaity sposób, psychologicznie, manipulują językiem, ideologią. Natomiast gdzieś u podstaw są też pewne potrzeby ludzi, że oni potrzebują, czy jakby potrzebują może jakiegoś nowego ujęcia, czy jakiejś syntezy religijnej, czy po prostu duchowości, której nie widzą na co dzień. Lub mi się wydaje, że nie widzą, to jest właśnie bardzo złożone. Być może też ta manipulacja ze strony właśnie nie tylko prac ezoterycznych, masonerii, ale też tej liberalnej kultury, która z nią jest kompatybilna, to wszystko razem sprawia, że młodzi ludzie na przykład nie dostrzegają pewnych rzeczy, które mają w zasięgu ręki. To jest osobna dyskusja. Natomiast z całą pewnością jest to problem złożony i sam Bram przecież czerpie z licznych powieści, które zresztą cytuję, ten plagiat, czy oskarżenie o plagiat innej książki też jest tutaj znamienne. To wszystko wymaga ogromnej wiedzy, ogromnych studiów. To nie jest tylko tak, że można coś po prostu odrzucić w sposób jednoznaczny. Owszem, jest element bluźnierstwa, to co pani Hanna Karaś mówiła, ataku na chrześcijaństwo, herezji. To jest bardzo bolesne i na pewno sam się przychylam do tego, żeby także na to zwracać uwagę. Proszę używać nawet tego słowa bluźnierstwo, nie tylko błąd, ale bluźnierstwo. Ale oprócz tego, wracam do tego wątku, jest bardzo wiele elementów takich intelektualnych, takich jakby związanych z historią Kościoła, na przykład androgenizm. No mało kto wie, że androgenizm, o którym dużo w tej książce właśnie jest mowa, to jest tradycja, to jest jedna z idei, która wcale nie musi być antychrześcijańska sama w sobie, prawda? Ona jest po prostu zamanipulowana w taki sposób. To jest idea, która na przykład pochodzi od Platona, która jest tradycją neutralną, która może być wykorzystana dobrze. A więc jest problem odróżnienia, że są pewne idee, jakby tutaj ogromna wiedza, która jest na przykład przy renesans, która już w renesansie była poruszona. Przecież w renesansie to nie jest sprawa tylko masonerii czy XIX wieku, teozofii czy antropozofii, które to propagowały w sposób szczególny, polityczny, organizacyjny. Ale mamy w renesansie całą masę idei tego typu, które o których młodzież nie wie, czy moi studenci, na przykład też ja specjalnie wykładam renesansowe nauki, żeby pokazać im, że to, co jest teraz, było w renesansie, tylko nie zostało przemyślane. Bardzo mało w podręcznikach filozofii, czy w podręcznikach historii idei to jest omawiane. To nie jest sprawa tylko teologii, bo teologia ma to swoje miejsce i o tym możemy dużo mówić, prawda? Natomiast sprawa też historii kultury, dobrej znajomości tych wszystkich idei, żeby odróżnić ziarno od plewy, żeby nie pozwolić młodzieży jakby być manipulowanymi przez takie właśnie, przez taką niewiedzę także, nie tylko manipulacje, a zarazem rozpoznać pewne potrzeby, bo one też tutaj są gdzieś w ukryciu i tak jak w przypadku sekt ciągle się zastanawiam, to jest pewne wyzwanie. I teraz hierarchowie Kościoła z jednej strony ostatnio, prawda, w jakiś sposób potępiają to zjawisko, czy to manipulacje, a z drugiej strony mówią o wyzwaniu, mówią, że nie wpadamy w pesymizm. To jest jakaś też rachunek sumienia, czy oczyszczenie dla naszych katechetów, dla naszych teologów, że to jednak nie było dobrze podawane, że nie wzbudziliśmy zainteresowania teologią, czy historią Jezusa, czy dogmatem chalcedońskim, prawda, chrystologicznym, że dopiero teraz do tego wracamy wtórnie. To właśnie też daje do myślenia.
To zamieszanie staje się przyczynkiem do rachunku sumienia.
Myślę, że tak, że spójrzmy na to także w ten sposób, co mamy zrobić, żebyśmy byli atrakcyjni z naszą wiarą, w jakiś sposób, oczywiście nie w sposób płytki atrakcyjny, ale atrakcyjni intelektualnie, atrakcyjni podając głęboką, rzetelną wiedzę, umiejąc odróżnić ziarno od plewy, nawet górować tą wiedzą, prawda? Natomiast samo odrzucanie no, jest niewystarczające, ponieważ to już było.
A więc nie dajmy zasypać się plewą.
Znaczy jest problem, właśnie tutaj zgadzam się z księdzem, z ojcem profesorem, w tym znaczeniu, że trzeba po prostu zwyczajnie ludziom prostym, zwykłym mówić prawdę. I mówić tę prawdę właśnie taką naukową w sposób jasny i przystępny. Między innymi ta książka Oszustwo kodu Leonarda da Vinci tę prawdę właśnie w taki sposób pokazuje, demaskując te wszystkie fałszerstwa, które są podane w taki, a nie inny sposób, w taki właśnie atrakcyjny. Prawda, w książce pana Brauna.
My już za chwileczkę dowiemy się, kto tę książkę otrzyma. Bardzo proszę, odbierzmy telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiktor z Koła. No, ja akurat za książkę to dziękuję, bo jestem niewidomy, to i tak sam nie przeczytam, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół. Na początku programu mogliśmy od jednego z gości, od jednego z księży usłyszeć znowu, już nie pamiętam konkretnie o w jakim to kontekście, o IV wieku i o cesarzu Konstantynie. No więc na tę rzecz chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ na ten IV wiek to się zawsze powoływali wrogowie Kościoła katolickiego, prawda? Ci wszyscy, którzy działają na polu rozbijania chrześcijaństwa, prawda? Jest mówiony taki głupi argument, że Kościół katolicki powstał w IV wieku, a więc na to tylko chciałem zwrócić uwagę, prawda? Te wszystkie charyzmatyczne sekty odchrześcijańskie działające na polu jeszcze większego rozbijania chrześcijaństwa, prawda, się tym IV wiekiem posługują, takie pojęcie, takie słowa wytrych, prawda, ten IV wiek. No i tu konkretnie, prawda, znowu jest to wysunięte, znowu wysuwają to ci, którzy tę diabelską książkę i ten diabelski film promują. To tylko tyle właśnie, co ja chciałem powiedzieć.
Panie Bóg zapłaci za uwagę. A może jest osoba, której by chciał pan tę książkę przekazać?
Nie, no nie, raczej nie wiem, czy ktoś by się chciał tym interesować, bo u nas...
O książce Oszustwa kodu Leonarda da Vinci.
Tak, a no też właśnie, nie wiem, bo także... tu raczej jest to nieznane. Jeszcze.
Dziękuję panu za telefon, pozdrawiam. A ksiądz doktor Krzysztof, ksiądz doktor Jacek Molka odpróbuje też odpowiedzieć jeszcze, dopowiedzieć.
To znaczy, no to jest święta prawda, co tutaj nasz radiosłuchacz powiedział, prawda? Ponieważ... Chrześcijaństwo, no jak Matko Święta, jak każda instytucja, potrzebowało pewnego czasu, żeby się rozwinąć. I potrzebowało również pewnego czasu, żeby skonsolidować swoją doktrynę. Powiedzmy, jeśli idzie o poziom Nowego Testamentu, pierwszym takim tekstem doktrynalnym chrześcijaństwa jest list do Hebrajczyków, który wykłada w sposób jasny i wyraźny doktrynę o Jezusie. Mam na myśli te wszystkie, prawda, prawdy dotyczące wiary, dotyczące różnego rodzaju rzeczy odnoszących się do osoby, do Jezusa Chrystusa, do Jego człowieczeństwa i do Jego bóstwa. I przez te parę stuleci potrzeba było czasu, żeby ta doktryna się w jakiś sposób ukształtowała. W takim znaczeniu, żeby te, prawda, plewy od autentycznego ziarna Bożego Słowa oddzielić. I siłą rzeczy za cesarza Konstantyna w IV wieku, który edyktem mediolańskim zrównał religię chrześcijańską z innymi religiami, zaczyna się pewien proces, jakby to powiedzieć takim językiem no, popularnym, może nie tyle dogmatyzacji Kościoła, ile przede wszystkim no, ukształtowania pewnych idei i pewnych kanonów, które później były rozwijane w tradycji kościelnej. Nie zapominajmy, że my jako katolicy przyjmujemy jako fundament naszej wiary oczywiście Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, ale oczywiście również tym drugim filarem jest tradycja. To wszystko, co zostało przez wieki wypracowane. Wymodlone również, no bo tak to wszystko funkcjonowało i wyglądało mniej więcej. Oczywiście w wielkim telegraficznym skrócie. Podobnie rzecz się ma, powiedzmy jeszcze tylko dwa słowa z tekstami Nowego Testamentu, do których tam Dan Brown się odwołuje, mówiąc, że one tak na dobrą sprawę nie były przyjmowane jako kanon tekstów świętych. To też jest oczywiście nieprawda, ponieważ Nowy Testament już był na tyle stabilny, okrzepły w swoich, prawda, zasadniczych zrębach, że w czasach Konstantyna nikt się nie kłócił o kanoniczność, powiedzmy, Ewangelii, nie wiem, Mateusza, Łukasza czy tam, prawda, Jana.
Dziękuję bardzo. To był ksiądz dr Jacek Molka, a teraz bardzo proszę, wiem, że studenci chcieli zadać też pytania.
Według bohaterów powieści Brauna, Kościół w przeciągu 300 lat spalił na stosach 5 milionów kobiet. Ja wiem z kontekstu historycznego, że w latach 1400-1800 zginęło w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy osób osądzonych o uprawianie czarów. Jaka była dokładnie liczba tych osób? Czy wszystkie to były kobiety? I czy wszystkie zostały spalone?
To znaczy szczegółowe
było,
pytanie.
Było około 50 tysięcy, a niektórzy badacze mówią, że w ogóle mniej. Nie było oczywiście tylko kobiet, tylko byli również znaczna część mężczyzn była oskarżona, jak też znaczna część osób świeckich, a nie znaczy osób duchownych także. Natomiast stereotyp właśnie, który jest zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko u Brauna, ale powielany w innych tego w literaturze New Age, czy w literaturze feministycznej na przykład, ciągle się trzyma uporczywie tej jakichś takich ogromnych liczb, właśnie sięgających czasami nawet kilku czy 9 milionów. Można spotkać w literaturze New Age taką liczbę rzekomo spalonych kobiet. Natomiast właśnie, po pierwsze, pierwsza sprawa, że nie było to tak duża liczba, było około 50 tysięcy, a niektórzy badacze mówią, że jeszcze mniej. Po drugie, nie byli to tylko katolicy, a też jakby nawet w kręgach protestanckich było więcej w ogóle tych procesów, tam też były procesy. Następnie, nie były to tylko kobiety, ale byli mężczyźni i osoby świeckie także. A więc to jakby zupełnie zmienia tą, to jest dopiero prawda, czyli jakby ta właściwa polemika. Przy czym też takim wielkim zachowaniem, które jest i w tej książce, ale też podobnej tego typu literaturze jest fakt, jakby podkreślenia zupełnej niewinności niektórych czarów czy czaroni. Przy okazji jakby rozgrzesza się czary. Jest to okazja, by nie tylko uderzyć w Kościół, ale też by gloryfikować na nowo magię, czary, czyli to, co jakby ciągle pozostaje jednak w ocenie nauki Kościoła złem. I o tym trzeba też przypominać, że to jest także niebezpieczne. Mamy do tej pory no przecież na to różne dowody, także w duszpasterstwie, ale nauka Kościoła jest w tym względzie niezmienna i ocena demonologów średniowiecznych w tym względzie właśnie była prawidłowa, ona jest do tej pory prawidłowa. Jedynie co było nieprawidłowe, to stosunek do ludzi, że osoby, które były mediami, bo tak można nazwać czasami te osoby, te, które uprawiały czary, które miały pewne zdolności, powinno się w jakiś sposób z nimi rozmawiać, czy powinno się uwalniać, egzorcyzmować na przykład, czy winny traktować po prostu po ludzku, a nie niszczyć czy palić. To nie miało sensu. To był ten straszny, niestety, błąd, ale tylko ten błąd. Natomiast tutaj nastąpiła pewna generalizacja właśnie ideologiczna, która jest w tej książce także Brauna powielana, a tu jest w książce Oszustwo kod Leonarda także spore fragmenty, które prostują te kłamstwa.
Dziękuję. To był ksiądz Aleksander Posacki, ksiądz dr Jacek Molka.
W nawiązaniu do wypowiedzi księdza profesora chciałem powiedzieć, że Dan Braun, tkwiąc w tej tradycji gnostyckiej, gnosis, gnoseos, to jest wiedza, prawda, chce czytelnika właśnie wprowadzić w takie arkana tajemnej wiedzy. Czytelnik poznaje wreszcie prawdę o chrześcijaństwie. I to jest taka właśnie prawda, jak tutaj powiedziałeś. Ile tam tych milionów miało być? Ciekawe, jak on to policzył. To jest pierwsze moje podstawowe pytanie do Dana Brauna. Nie do ciebie oczywiście. W każdym razie to są takie przekłamania, jak pamiętam, ja kiedyś tam rozpoczynałem jakiś tam kurs języka włoskiego, jak pojechałem na studia po studiach i w grupie była taka katoliczka z Austrii czy skądś tam, w grupie językowej. Pani taka, ja wiem, dwudziestoparoletnia, która stwierdziła, że na Watykanie mieszkają księża i zakonnice. I tylko księża, i tylko zakonnice, i że oni właściwie tam sobie żyją tak jak mąż i żona. I to jest dla niej jedna wielka prawda. I ona tak uważa,
dogmat ponieważ... jej wiary.
Tak, dogmat jej wiary. I tak Dan Brown, takie właśnie, takie kłamstwa...
Prezentuje...
Tak, podaje w swojej książce, to znaczy nie tego typu, chodzi mi tylko o pewną analogię, pewne porównanie, gdzie ludzie nieutwierdzeni w wierze, niedouczeni, którzy szukają taniej sensacji, A jednocześnie podaje się im to wszystko w sposób taki tajemniczy, zawoalowany, gdzie on czuje się tym, który odkrywa, zwiedza wszystko, wchodzi do muzeów, odczytuje tajemne znaki. Po prostu on go w diabelski sposób wciąga w tę intrygę, powodując, że czytelnik staje się kimś, kto daje się uwieść i zakochuje się w tej książce.
Czyli znowuż powracamy do Księgi Rodzaju. No tam człowiek też się dał uwieść złemu.
Tak, wewnętrzna zasada gnozy, jeśli mogę jakby dodać jeszcze sprawę ważną, tej ezoteryki, tej podziału na wtajemniczonych i profanów, jeszcze tu jest jakby podkręcona w taki sposób, że Kościół ukrył prawdę, prawda? Że Kościół jakby tę prawdę rzeczywistą, czyli Kościół też jest w jakiś sposób ezoteryczny, tylko z przeciwnym znakiem, on by tą prawdę ukrył. To jest bardzo mocny argument, to zresztą, znaczy nie argument, tylko bardzo mocny zarzut, fałszywy zarzut, który zresztą właśnie w wielu książkach, czy nawet filmach, takie jak na przykład Stygmaty, o tym też jest.
Stygmaty, wcześniej było Kuszenie Jezusa, tak. Kolejny przykład nieprawdy o życiu
tak,
Chrystusa.
Tak, wiele już było filmów, czy książek, które ten motyw ukrywania przez Kościoła tych właśnie Ewangelii gnostyckich był podkreślany. I to jest jakby sprzeżone jedno z drugim. Ta wewnętrzna natura gnozy, która zawsze taka była, czy ezoteryzmu, z tym takim jakby jeszcze celowym działaniem Kościoła, który ma coś ukryć.
Dziękuję. Wiem, że mamy połączenie z księdzem infuatem Ireneuszem Skubisiem. Witam księdza na naszej antenie.
Witam serdecznie.
Księże, ksiądz również przeglądał oszustwo kodu Leonarda da Vinci. Wiemy też, że między innymi ksiądz biskup Angelo Amato, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, określił tę książkę Kod Leonarda da Vinci jako stek obelg, kalumnii oraz błędów historycznych i teologicznych wymierzonych w Jezusa i w jego Ewangelię oraz w Kościół. Jak ksiądz odbiera kod i tę książkę, która dementuje te wszystkie, może nie wszystkie, ale w dużej większości tezy, fałszywe tezy zawarte w kodzie Leonarda.
No, chciałbym zwrócić uwagę, że książka, a teraz film, to jest wielka krzywda. Krzywda dla Chrystusa, bo przecież Chrystus jest żywy, żyjący i jest to krzywda dla milionów ludzi, dla chrześcijan. Jest to obelga i zgadzam się całkowicie z arcybiskupem Amato, ale myślę, że ta krzywda jednak jest bardzo duża. To jest krzywda, którą wyrządza i pewnie wyrządzi książka, a teraz film, milionom ludzi. Chodzi o to, że przecież mamy wielu ludzi bardzo prostych, niedouczonych. Mamy takich, którzy nie chodzili na religię, a czasem jak chodzili, to mieli może niezupełnie dobrą katechezę i nie mają pojęcia ani o Chrystusie, ani o Kościele, ani o prawdach wiary, no i stają bezradni, oni są uderzeni. Łatwo tym ludziom odebrać wiarę w Chrystusa, zniechęcić ich do wiary, zniechęcić ich do modlitwy, do moralności. To jest ogromna krzywda. Nam się nieraz wydaje, że krzywdą jest tylko jak ktoś kogoś pobije, jak ktoś komuś coś ukradnie. Jeżeli komuś się ukradnie wiarę, ukradnie się miłość, ukradnie się to, w co on wierzy, to jest ogromna krzywda. Oczywiście elementów, o których tutaj będzie było już mówione i będzie mówione, jest bardzo wiele i nie sposób, żeby można było to wszystko dzisiaj wypowiedzieć. Myślę, że bardzo dobrze, że książka się ukazała. Bardzo dobrze, że przynajmniej księża otrzymają w rękę jakąś rzecz, która pomoże im także w rozmowach, w dyskusjach, zwłaszcza na katechezie z młodzieżą. No, w Polsce, jeśli chodzi o książkę Kod Leonarda da Vinci, to jest 200 tysięcy egzemplarzy. To jest bardzo dużo. We Francji 500 tysięcy, więc to także bardzo dużo. I teraz musimy stworzyć pewną możliwość, żeby ludzie czytali, żeby ludzie coś się dowiadywali. To myślę, że to powinno pobudzić nas wszystkich, także księży, duszpasterzy, katechetów, do mocnej roboty. Trzeba ludziom pokazać na nowo Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II jakby czuł i gdy zbliżało się trzecie tysiąclecie, mówił nam, żebyśmy adorowali Chrystusa, żebyśmy czcili święte oblicze Chrystusa. Tak jakby czuł ten święty papież. I rzeczywiście to oblicze Chrystusa zostało znieważone na naszych oczach. Ono zostało splugawione i to trzeba oczyścić, to jemu trzeba wynagrodzić. To jest bardzo ważne i robimy to choćby przez taką książkę, przez dyskusję. Zresztą zobaczmy, jaka była sytuacja. Najpierw to było przygotowane. Najpierw była Ewangelia Judasza i nasze gazety, ja nie będę wymieniał tytułu, ale państwo wiecie, które gazety, jak się zaangażowały, żeby najpierw uderzyć w ogóle w cztery Ewangelie. Bo to był taki wstępniak. I potem właśnie książka i film, zwłaszcza film teraz, który się zbliża. Środowiska katolickie, a nawet muzułmańskie są oburzone filmem. I są protesty. We Włoszech, nie wiem, miałem telefony właśnie z Włoch, że budzi się środowisko prawników. Czy wolno dopuścić do takiego znieważenia uczuć religijnych? Czy my w Polsce możemy tak cicho siedzieć? Bo mnie się wydaje, że dość cicho siedzimy. Że nie protestujemy przeciwko temu, co jest. Przecież to jest uderzenie w nas chrześcijan. To jest policzkowanie nas. To jest przecież bardzo wielka krzywda dla naszej religii, na naszej wiary. Nie należałoby nawet podać do sądu, powiedzmy, kina, które ten film wprowadzają. Niech się prokuratura zajmie tym wszystkim. To mnie się wydaje, że...
Myślę, że jednak tych inicjatywach
tak, księża tak Infuacie... siedzimy cicho, jakby się nic nie działo, a dzieje się rzecz straszna.
My o inicjatywach, które jakoś by pomagały zrozumieć błędy zawarte w Kozie Leonarda i bojkotować te wszystkie kłamliwe tezy zawarte w dziele Brauna. Za chwileczkę o nim powiemy również. Bardzo dziękuję księdzu za telefon, za tę refleksję. Również zachęcamy do czytania tygodnika Niedziela. Również felieton księdza Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego w tym najnowszym tygodniku, jak zawsze, również są treści mówiące o problemie, którym my dzisiaj rozmawiamy, a mówimy o oszustwach kodu Leonarda da Vinci. Już za chwileczkę pan redaktor, ale jeszcze księdza proszę o kilka słów.
Zanim odniosę się jeszcze do tego pytania związanego z czarownicami i ciekawego i istotnego, jak wiele pytań, które rodzą się przy lekturze kodu i wyjaśnić je można sobie doskonale na podstawie oszustwa kodu da Vinci. Chciałem jeszcze pociągnąć ten wątek, który ksiądz Infuacz Skubisz przed chwilą poruszył, że faktycznie chrześcijanie, tak jak na początku cytowałem autorów oszustwa, pozostają w postawie dosyć biernej wobec pewnych sytuacji, pewnych wydarzeń, pewnych rzeczy, które jakby nie było są, posługując się tą terminologią księdza Infuata, policzkowaniem chrześcijan. Właśnie w takim stylu wypowiadał się po wydaniu i tłumaczeniu kodu da Vinci we Włoszech Raniero Cantalamessa, teolog domu papieskiego, który mówił wyraźnie, że dzisiaj Chrystus jest sprzedawany Sanhedrynowi, nie przywódcom Sanhedrynu za 30 srebrników, lecz wydawcom i księgarzom za miliony dolarów. To właśnie jeden z dowodów, dziękuję księdzu Infuatowi, że zechciał poruszyć ten wątek. Jakoś tak to ginie w naszej rozmowie. Skupiamy się na tych tematach, owszem istotnych, ale problem wydaje mi się o wiele głębszy, który też warto by było tutaj poruszyć. Problem naszej bierności. Nasza wiara, która wobec takiej sytuacji nie mówi zdecydowanego nie. W ostatnich dniach, bodaj przedwczoraj, okazuje się, że hinduiści, kiedy kod da Vinci wchodzi w Indiach do kin, bojkotują film, ponieważ uważają Jezusa za proroka. Chrześcijanie myślą, zgodnie z tym, co Brown sugeruje im w swojej książce, że jest to fikcja. Na taką fikcję właśnie spoglądamy. A teraz chciałbym jeszcze odnieść się w związku z tą fikcją również do tematu, do wątku polowania na czarownicę. Czytelnik kodu da Vinci, zaglądając w tym miejscu do książki, myśli sobie, no tak, te 500 tysięcy, 5 milionów, przepraszam, tak. Właśnie, 5 milionów w latach 1400-1800, sięga do odnośnika, gdzie Brown powołuje się na jedno ze swoich źródeł, Templariusze Tajemni Strażnicy Tożsamości Chrystusa. No doskonale, mamy argument, praca naukowa, gdzie faktycznie...
Jest źródło.
Właśnie. I teraz znowu posłużę się książką, dlatego myślę, że jest to naprawdę niesamowita praca dwójki amerykańskich dziennikarzy, a z drugiej strony, tutaj będę reklamował wydawnictwo, Bardzo cenna inicjatywa wydania tego przybliżenia polskiemu czytelnikowi. Jak przy wszystkich tematach historycznych, kluczową kwestią jest kontekst i staranne badania naukowe. Niestety, istnieje wiele niezachwianych współczesnych mitów na temat polowań na czarownice. 5 milionów zamordowanych kobiet, liczba podana w kodzie Leonarda da Vinci, jest tak samo zmyślona jak liczba 9 milionów, wciąż używana w niektórych kręgach feministycznych. Żeby nie czytać całej książki, a tych, których temat interesuje, naprawdę
także odsyłamy do lektury. Oszustwo kobiet.
Wciągającej podobnie, pomimo tego, że jest trudną książką, wciągającej podobnie jak kot.
Ja mogę dodać jeszcze, że tak naprawdę ta książka o Templariuszach Strażnika Chrystusa nie jest naukową książką, czyli raczej to jest to, że Brown się odwołuje do pseudonaukowych, czyli czy paranaukowych.
Na przykładzie kolejnej fikcji literackiej
tak,
w tym pozycji,
przypadku. To są takie bardziej paranaukowe, czy raczej pseudonaukowe i to też, na to też trzeba zwrócić uwagę.
I to też jest szkodliwe.
To jest bardzo szkodliwe.
Mówimy teraz dzisiaj o oszustwach kodu Leonarda da Vinci. Jest to jedna z inicjatyw, która pomaga nam bronić się przed fałszerstwami, kłamstwami i obelgami zawartymi w dziele Browna. Książka i inicjatywa wydawnictwa diecezjalnego i drukarni w Sandomierzu jest jednym z elementów całej apologetyki, bo chrześcijanie mają obowiązek bronić swojej wiary, bronić Chrystusa. Panie redaktorze, są jeszcze inne inicjatywy związane z naszym dzisiejszym tematem.
Tygodnik Katolicki Niedziela jest patronem medialnym tej książki, o której dzisiaj mówimy, Oszustwo kodu da Vinci. I wiem, że na zaproszenie wydawnictwa diecezjalnego Sandomierz ksiądz redaktor Skubiś z wielką ochotą i z wielkim zaangażowaniem podjął się także promocji, pokazywania i takiego ideowego zaangażowania w bronienie Chrystusa, jak to przed chwilą powiedział. Natomiast Tygodnik Niedziela podjął się także pewnej inicjatywy samodzielnie, na tyle, na ile jest w stanie. W niedzielę na 28 maja, czyli w najbliższym tygodniu, po najbliższej niedzieli, będzie w sprzedaży Tygodnik Niedziela w niezmienionej cenie z dodatkiem Niedziela Akademicka, gdzie też będzie pokazana książka broniąca Chrystusa, będzie to dodatek w formacie A4,
już dzisiaj możemy pokazać.
32 strony, który będzie można nabyć razem z Tygodnikiem Niedziela w punktach sprzedaży, w parafiach, w kiosku ruchu, w innych punktach sprzedaży, w tej samej cenie, w całym nakładzie. Jest to rzecz skierowana szczególnie do młodzieży, napisana innym językiem. Rzecz jest też krótsza objętościowo. W naszym formacie wynosi ona 32 strony, natomiast rzecz jest skierowana zupełnie do młodzieży i jest bardzo dużą pomocą katechetyczną także dla katechetów w szkołach średnich, w gimnazjach.
I duszpasterzy. Oraz rodziców. Nie zapominajmy też, bo dyskusję tę, którą tutaj tu prowadzimy, one również odbywają się w naszych domach, księże.
To właśnie ta książeczka, o której mówi Mariusz, jest bardzo atrakcyjną pozycją z tego względu, że jest podana w bardzo taki przystępny sposób. To znaczy w formie rozmowy trojga przyjaciół.
A więc rozmowa.
Dyskutują dokładnie o kodzie Leonarda da Vinci.
Faktów nie uprzedzajmy, o faktach mówimy. Pani Marto.
Jeszcze chciałabym tylko powiedzieć o tym, o odbiorcy oszustwa, przepraszam, że tak skaczę, i o tej bierności chrześcijan katolików. Myśmy zaobserwowali bardzo fajną rzecz, ponieważ książka miała, Oszustwo kodu Leonarda da Vinci, miała premierę 8 maja, to jest tydzień od premiery. Tutaj dużo jest liczb, jeżeli chodzi o kod Leonarda da Vinci. My możemy się pochwalić już 13 tysiącami sprzedanych egzemplarzy Oszustwa kodu. I myślę, że to jest właśnie ta aktywność katolików, którzy chcą wiedzieć, którzy chcą przeczytać, chcą się dowiedzieć coraz więcej. Oni nie muszą czytać kodu, oni nie muszą iść na film. Wystarczy, że sięgną po tę książkę, żeby rozszerzyć swoją wiedzę o Kościele.
I umieć bronić swojej postawy,
tak
a co
jest.
Zarazem idzie postawy Chrystusa. Między innymi nad oszustwem kodu Leonarda da Vinci patronat medialny objął nasz dziennik, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Zachęcamy również widzów i słuchaczy do telefonicznego udziału w naszym programie. Przypomnę numery telefonów 657 00 11 i 657 00 12. To są aktualne numery do dzisiejszego naszego studia. Numer kierunkowy 056 dla widzów, dla słuchaczy z Polski, dla tych, którzy nas program oglądają za granicami. 657 0013 i 657 0014. Numery kierunkowe w Europie 0048 56. Również książkę można znaleźć w Fundacji Nasza Przyszłość, Szczecinek, ulica Klasztorna 78 400 Szczecinek lub FNP, www.fnp.pl. Książka dla młodzieży, również adresowana dla wszystkich, którzy pracują z młodzieżą. I może oddajmy głos, nim odbierzemy telefon młodzieży. Bardzo proszę.
Sam Dan Brown, komentując olbrzymią popularność swojej książki, mówi, że jest ona lekarstwem na apatię w chrześcijaństwie, ponieważ niezależnie od tego, czy czytelnik przyjmuje, czy odrzuca to, co zawarł w tej książce, rozmyśla nad chrześcijaństwem. Czy możemy mówić o czymś takim jak apatia w chrześcijaństwie?
To jest typowy zabieg marketingowy, żeby jeszcze więcej przysporzyć czytelników. I w tym kontekście tutaj mówiliśmy właśnie o bojkocie i tak dalej, i tak dalej. Cena tej książki jest dokładnie ceną biletu do kina. Zbojkotujmy po prostu to w ten sposób. Kupmy książkę, nie pójdźmy do kina. Po prostu. To jest bardzo łatwe rozwiązanie. Mhm. Natomiast odpowiadając wprost na twoje pytanie, no po prostu za panem Brownem stoi sztab ludzi. To jest wszystko przygotowane marketingowo, krok po kroku, cała kampania reklamowa. On na swojej książce zarobił ponad 70 milionów dolarów. Wydał ją obecnie chyba w nakładzie 37-milionowym, jeśli idzie o cały świat. Teraz jest film. Kogo zaangażowano do filmu? Najlepszych, prawda, scenarzystów, reżyserów, aktorów. Howarda, prawda, zdobywca Oscara. Hanks, kolejny Oscarowa gwiazda. Jean Reno i tak dalej, i tak dalej.
To chodzi tylko o to, zawodowcy. Żeby...
Tak.
Ja też się nie oprę refleksji. Pamiętam jeden fakt, proszę księdza i drodzy państwo. Byliśmy z młodzieżą na spotkaniu w Lizbonie. Całe księgarnie lizbońskie były niemalże wytapetowane tą książką. Kiedy zatrzymaliśmy się na krótko w Paryżu, analogiczny przypadek. Wszelkie większość księgarni paryskich, więc zasypana tą książką. Wracamy do Polski. Identyczny obraz. Dokładnie. Także tak to wygląda. My się nie dajmy pokusie i szukajmy argumentów i antidotum na dzieło pana Dana Browna i odbierzmy kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
ja tu chciałem zwrócić uwagę, Andrzej Zolsztyna mówi, na taką sprawę, to jest sprawę wiary. Chodzi o kodowanie tego, co się w umyśle człowieka dzieje. I tak przy okazji to bym prosił księdza Pustackiego o telefon, bo nie mogę się dodzwonić, dostać do księdza. Ja tak myślałem o tym w ten sposób, że człowiek wiarę zdobywa poprzez to, że czyta i słucha, ewentualnie ogląda obrazki i nad nią się zastanawia. I teraz ktoś wpadł na taki przemyślny sposób, bo zna wiedzę tajemną, ukrytą, jak się to dzieje w człowieku, że on dochodzi do pewnych faktów, do pewnych prawd i nimi żyje. I oni teraz wymyślili sobie coś takiego, będą opowiadać banialuki, ściskać rzeczy, których nie było, a człowiek, który nie zna religii, wiary, będzie je łykał, będzie się nimi karmił i będą one do niego wchodzić i on tym będzie żył. Ja znam takich ludzi, którzy tym żyją, właśnie wierzą nie to, w co my wierzymy jako katolicy, a wierzą właśnie w te książki, które ktoś gdzieś produkuje.
No więc błędne to są nauki.
Można jeszcze... Tak. I chodzi jeszcze o coś takiego, bo to święta Teresa ładnie opisała, jak dusza wygląda jak twierdza, jak mieszkanie, jak się tam do tego mieszkania, do tej twierdzy wpuści robaki i różne ropuchy i dżownice, to później takie rzeczy się dzieją. I teraz ja mam pytanie jeszcze do księdza Posadzkiego, czy na przykład uczenie małych dzieci w szkole, w drugiej klasie, jak idą do Komunii Świętej, takich rzeczy, na liczenia na potworach, na UFO, na rzeczach nieistniejących, na czarownicach, babajagach, nie jest jakąś taką inicjacją, urabianiem ich umysłów do tego, by one później potrafiły być tak przekręcone, że łatwo są w stanie przyjąć takie kody. I czy jest jakiś dokument oficjalny Kościoła na temat wprowadzania do szkół katolickich treści niezgodnych z nauką Pana Jezusa? No, chodzi o to, czy ksiądz... Jeszcze jedno pytanie, czy ksiądz napisał jakąś pozycję książkową, artykuł na temat potworów, czarownic, ufolutków propagowanych w podręcznikach
szkolnych? Ale pan się ze mną zgodzi, to już jest troszeczkę temat poboczny, odbiegający od zasadniczego tematu naszego. Proszę zostawić swój adres poza anteną. Książka trafi, Oszustwa kodu do Leonarda da Vinci, trafi do pana, a my już oddajemy głos księdzu Aleksandrowi Posadzkiemu.
To znaczy zapytał Pan o związek tych wszystkich rzeczy. Ja to właśnie podkreślam, ponieważ ja już od dawna, na przykład troszeczkę kwestionując Harry'ego Pottera, ostrzegałem przed tymi niebezpieczeństwami. Zresztą Harry Potter też jest z imienia wymieniony w książce Dana Browna. Ten związek ideowy jest wewnętrzny, immanentny. I jeżeli ktoś na przykład nagle się obudził i mówi, że Dan Brown jest niebezpieczny, a przedtem mówił, że Harry Potter jest bezpieczny, to dla mnie to jest ignorancja, ponieważ to jest ta sama ideologia gnostycka, na przykład alchemia, która jest w pierwszym tomie Pottera propagowana, to jest jedna z mutacji gnozy, jedna z mutacji antropologii gnostyckiej także, która zresztą także wraca w tych powieściach Browna, czy tego typu powieściach. Te wewnętrzne związki są bardzo istotne. Pewne idee, które są takimi wizjami człowieka, który nie potrzebuje Boga, który sam się zbawia, to właśnie mamy w alchemii, to mamy w gnozie, który nie potrzebuje Jezusa Chrystusa jako Boga, bo sam jest Bogiem, sam się zbawia, one są rozproszone w rozmaitych ideologiach, także w ideologii UFO. W ideologii UFO ci rzekomi ufonauci również objawiają ideologię bardzo podobną do New Age, do światopoglądu New Age, gdzie również istotą jest samoobóstwienie. Takim dokumentem kościelnym istotnym, który to wszystko przypomina i pokazuje tę niezgodność światopoglądu New Age, ale także właśnie gnozy, która jest istotą niej, tam też jest powiedziane o tym. To jest dokument watykański z 2003 roku, który wyraźnie mówi o tej różnicy. Natomiast właśnie to coś, co mi się wydaje istotne, jeszcze kończąc właśnie odpowiedź na Pana pytanie, co mi się wydaje istotne w tym pytaniu, to jest właśnie zwrócenie uwagi na ten związek wewnętrzny ideowy, że to jest reakcja łańcuchowa, to są po prostu puzzle. Jeżeli się dotknie jednego, to drugie się pojawia. I cała konstrukcja ideowa kodu Leonarda, czy tych powieści, to jest na zasadzie puzzli, to jest na zasadzie manipulacji pewnymi ideami, które już były. W powieści Browna jest tylko 10% jego własnego wkładu. Przede wszystkim ta strona formalna, ta strona właśnie edytorska, kryminał, strona formalna, pewne uproszczenia. Natomiast 95% to jest, czy 90% to jest zastana ideologia, która jest rozproszona gdzie indziej. I tak samo jest niebezpieczna w tych innych pozycjach, jak na przykład Harry Potter, który dotyczy dzieci, jak Dan Brown, który jest Harry Potterem dla dorosłych. Ja bardzo ubolewam na tym, że tych związków się nie widzi i mam nadzieję, że też nasz episkopat, o którym z tego co wiem, przygotowuje dokument, stopniowo otwiera się na taki dokument, który by ostrzegł, który by właśnie uporządkował te rzeczy od strony ideowej i gdzie nie byłaby to sprawa tylko właśnie jednej książki.
Bardzo dziękuję i kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Z kim
Andrzej Spuła.
Słuchamy Pana Andrzeja.
Chciałem zwrócić jeszcze uwagę, że w znanym kanale telewizyjnym National Geographic pojawił się cykl właśnie taki biblijny o kodzie Leonarda da Vinci, rywale Chrystusa i tak dalej, inne takie cykle. Każdy, kto zna choć trochę Ewangelii, oglądając te cykle, widzi, jak dużo jest w tym kłamstw. Także przestrzegam właśnie przed tymi programami. No i chciałem przypomnieć, że właśnie tutaj w sposób naukowy chce się ludzi o słabej wierze z tej wiary wytrącić. A Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś zabierze wiarę temu malutkiemu, który w niego wierzy, to lepiej mu by było, żeby kamień młyński sobie do szyi przywiązał, niż to czynił.
Panie Andrzeju, tak, bardzo dziękuję za tę cenną refleksję. Również pozdrawiamy Pana. Prosimy poza anteną zostawić swój adres, aby książka, o której mówimy, Oszustwo kodu Leonarda da Vinci, mogła do Pana trafić. Zdaje się do tego telefonu nic dodać, nic ująć i kolejne pytanie ze studia, tak?
Tuż po ukazaniu się książki Browna powstał film właśnie przez National Geographic, wyprodukowany.
Nasz poprzednik.
nie wiem, czy to jest ten sam. Film nosi tytuł Zagadka kodu Leonarda da Vinci. I tam pewien ksiądz, osoba duchowna, mówiła o tym, że rzeczywiście w Biblii nie ma momentu, w którym jest jakiś dowód na to, że Jezus Chrystus był kawalerem, czy też właśnie odnośnie Marii Magdaleny. Ja tutaj mam pytanie właśnie do księdza z racji tego, że jest ksiądz biblistą, a my nie mamy na tyle argumentów, żeby odeprzeć takie zarzuty. Nie mam na tyle wiedzy.
Znaczy rozumiem, do mnie pytanie,
bardzo
tak?
Prosimy, księże Jacku.
Tak. Okej, okay, no więc odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma żadnych wzmianek o tym, że historyczny Jezus z Nazaretu był żonaty. Był mężczyzną żonatym. Jest tam taki ciekawy tekścik w Ewangelii, gdzie jest mowa o tym, że Jezus mówi o tych bezżennych, którzy wyrzekają się prawda, małżeństwa ze względu na Królestwo Boże, tych, którzy tam zostali takimi przez ludźmi uczynieni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż Jezus siebie postrzegał jako proroka końca czasów, tak można powiedzieć. Proroka, który obwieszcza nadejście panowania Boga w ludzkich sercach. To jest Bazileia Tutcheu. To nie jest Królestwo Boga de facto, tylko panowanie Boga w ludzkich sercach. Jemu, tak po ludzku mówiąc, najprościej, żona do niczego nie była potrzebna. Byłaby mu właściwie tylko zawadą w jego misji. Rozumiesz? Nie ma żadnej wzmianki o tym, że był żonaty. A wręcz przeciwnie, Żydzi mogli się z niego wyśmiewać. Człowieku, czemu nie jesteś żonaty? I on wtedy mógł bronić tego swojego, prawda, celibatu, mówiąc w ten sposób. Są tacy, którzy wyrzekają się małżeństwa ze względu na panowanie Boga, na Jego królestwo. Stąd to jest pierwszy argument, taki biblijny. Natomiast kwestia Marii Magdaleny, jeśli mogę powiedzieć dwa słowa o Marii Magdalenie, gdzie jest wiele przekłamań w historii Kościoła, wiele przekłamań w różnego rodzaju publikacjach i nie tylko. W każdym razie to była kobieta, która na stan mojej wiedzy obecnej, biblijnej, była najprawdopodobniej wdową. Pochodziła z tak zwanego miasta, które się nazywało Wieża Ryb. Prawdopodobnie pomagała finansowo pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. Była blisko Jezusa. Była jedną z szeroko rozumianych uczennic, bo to były takie kręgi. 12, 72 i tak dalej, i tak dalej. Zafascynowana Jezusem, jak większość ludzi, którzy słuchali Jego przypowieści, którzy po prostu widzieli to, co On robi, jak mówi, ku czemu zmierza. I zwyczajnie zauważmy, że jest świadkiem zmartwychwstania pierwszym. Mało tego, wedle Ewangelii Janowej jest pierwszym tym, który głosi dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Idź, powiedz, mówi w Ewangelii Jana, moim uczniom, niech tam pójdą do Galilei, tam nie zobaczą. Więc jej rola nie została przez Kościół ani zatajona, jak twierdzi Brown, ani jakoś tam zdeprecjonowana, wręcz przeciwnie. Od początku ta kobieta pełni bardzo ważne zadanie. Bardzo ważną, że tak się wyrażę, rolę odgrywa w pierwotnym chrześcijaństwie. A jak mówię, dowodów biblijnych nie ma żadnych na to, że Jezus był żonaty. Ten ksiądz w tym filmie, widziałem ten film, no on twierdził, że nie ma też dowodów na to, że prawda, no właśnie mógł mieć żonę. Ale oczywiście w całej tradycji, myślę, że gdyby tak było historycznie, to byśmy o tym wiedzieli. Ktoś by tam coś tam zapisał. Nie ma żadnej wzmianki.
Z tym, że też to była marginalna wypowiedź, niemalże wtrend w ten cały program dokumentalny.
O, w cudzysłowie, tak,
mówiąc,
oczywiście.
Nie wiadomo, jaka była szersza rozmowa, a co wykorzystano z tego wcześniejszego
dokładnie,
materiału.
Dokładnie, dlatego, że to nie był program po prostu na żywo, tylko to był program, gdzie wybiórczo traktowano pewne historie pod kątem no, określonych celów, jakie tam sobie autorzy zamierzyli. W każdym razie, moja droga, bądź pewna, Pan Jezus naprawdę był celibatariuszem.
Oddajmy też jeszcze głos księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Waldemarowi Chrostowskiemu. Posłuchajmy, co na dzisiejszy temat ma do powiedzenia również nam.
Książka Kod Leonardo da Vinci to nic innego jak apokryf, który powstał w naszych czasach, ale typowe dla niego jest to, że jest to apokryf wyraźnie antychrześcijański, co więcej antykatolicki i antykościelny. Na bazie tego apokryfu, tej książki, powstał także film. Jeżeli chodzi o książkę, w moim przekonaniu puszczano wiadomości, rozpuszczano wiadomości o jej nadzwyczajnej sprzedaży, ale tylko po to, by nakręcić jej popularność. Jest bowiem bardzo mało prawdopodobne, aby kilka milionów ludzi przeczytało tę książkę i z niej czerpało swój wizerunek Kościoła. W każdym razie, zwłaszcza w Polsce, na taką wielką popularność tej książki wcale nie wygląda. Teraz na ekrany ma wyjść film i najrozsądniejsza strategia, najrozsądniejsze rozwiązanie jest to, które zaproponował Angelo Amato, prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Mianowicie wezwanie katolików do bojkotu tego filmu. Nie ma bowiem sensu dyskutować z poszczególnymi elementami tego filmu, skoro całość jest od samego dna zepsuta. Celem całości jest zwalczanie naszej wiary, jest na rozmaity sposób obrzydzanie Kościoła, także początków naszej wiary. Nie ma zatem sensu, aby nasze pieniądze, bardzo często ciężko zapracowane, były wydawane na tego rodzaju produkcję. Musimy porównać ten film do swoistego bigosu. Otóż ten bigos jest bardzo mocno zepsuty, bardzo mocno nieświeży i po prostu nie nadaje się do jedzenia. Nie ma zatem sensu, żeby wybierać z niego jakichś jednych czy innych elementów, jakichś drobiazgów i twierdzić, że to jednak czy tamto jest prawdziwe. Bo oczywiście w takim ogromnym zbiorze fałszerstwa, kłamstw, zmyśleń są jakieś elementy prawdy po to, żeby tę resztę uwiarygodnić. Ale wszystkie te wysiłki nie zmieniają faktu, że mamy do czynienia z czymś, co jest skierowane właśnie przeciwko nam. Dlatego najrozsądniejszą odpowiedzią jest powiedzieć na tego rodzaju produkcję nie.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Waldemarowi Chrostowskiemu za wypowiedź, a przypomnę Państwu, że rozmawiamy dzisiaj o oszustwach kodu Leonarda da Vinci. Jeszcze ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania wykorzystajmy na odebranie ostatniego już telefonu. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef z Łodzi.
Słuchamy Pana.
Bardzo dziękuję za tą audycję i pozdrawiam wszystkich w studiu i ojca prowadzącego.
Dziękujemy Panu również.
Dziękuję bardzo profesorowi księdzu Posackiemu, który w naszym dzienniku z 25-26 września 2004 rok bardzo dokładnie zrecenzował ten atak skierowany przeciwko Kościołowi i nam, chrześcijanom, właśnie w treści naszego dziennika. Druga pozycja to jest bardzo po prostu istotna książka księdza profesora pod tytułem Egzorcyzmy, opętania demony.
Panie Józefie, ja jeszcze dodam do tego, co Pan mówi, że kolejny artykuł już wkrótce również autorstwa księdza Aleksandra Posackiego ukaże się w naszym dzienniku. Nasz dziennik Radio Maryja Telewizja Trwam między innymi obejmują patronat medialny nad książką, o której dzisiaj rozmawiamy, Oszustwo kodu Leonarda da Vinci. Książka, która została wydana przez wydawnictwo diecezjalne i drukarnie w Sandomierzu. Niestety nasz program powoli dobiega już końca. Próbując podsumować, co byśmy mogli powiedzieć, księże profesorze.
Ja myślę, że zgadzam się właśnie z księdzem profesorem Chrostowskim, że to jest wyjątkowy rodzaj gnozy takiej jakby bardzo antychrześcijańskiej, antykatolickiej, właśnie ta książka Dana Browna. Gnoza w ogóle jest antychrześcijańska, to nie jest problem wewnątrz chrześcijański, tylko to jest raczej coś obcego, jest to pewna inwersja, tam wszystkie dogmaty są jakby na opak zdefiniowane, natomiast tutaj to jest jakby jeszcze podkręcone przez taką mozaikę wielu innych wątków skumulowaną. Jak ktoś słusznie zauważył, w kodzie Leonarda są jakby skumulowane wszystkie urazy i resentymenty i nawet nienawiści, można powiedzieć, cała jakby ta nienawiść w rozmaitych resentymentach, uprzedzeniach tam jest skumulowana na zasadzie pewnej mozaiki. I to chyba jest najbardziej niebezpieczne.
Dziękuję bardzo. To był ksiądz profesor Aleksander Posacki. Bardzo proszę, ksiądz redaktor Krzysztof Sudoł.
Wobec oszustwa i kłamstwa człowiek powinien przyjmować zawsze jedną postawę poszukującego prawdy. Jezus mówi wyraźnie, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jedną z takich dróg do odnalezienia prawdy zdeformowanej przez kod da Vinci, Dona Browna, jest właśnie oszustwo kodu Leonardo da Vinci, Karla Olsona i Sandry Miseli. Do tej książki bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy nie boją się poszukiwać prawdy i nie karmią się, jak mówi ostatnio Paul Poupart, kardynał Paul Poupart, jedynie iluzjami podawanymi z przedziwną rozkoszą przez media. I taką rozkoszą staje się wchodzący na ekrany film oparty na książce, do którego tutaj dołączam się do księdza profesora Chrostowskiego. Nie zachęcam.
Dziękuję. Ksiądz dr Jacek Molka.
No ja tutaj posłużę się taką historią, może dwa słowa. W starych lubelskich czasach z takim moim kolegą, który lekko niedowidział, wyszliśmy na przechadzkę wieczorem. Obok budowano nowy gmach, prawda, uniwersytecki. Rozgwieżdżone niebo. On tak patrzy na to niebo i mówi tak, zobacz, moja gwiazda świeci. Akurat to była taka lampa na dźwigu, który tam, prawda, tego. I ta lampa przestała świecić w tym momencie, kiedy on to powiedział. Więc ta książka, którą tutaj zresztą mam, nie kupowałem, pożyczyłem, Kod Leonarda da Vinci, pana Dana Browna, jest taką lampą na jakimś tam dźwigu. Wystarczy wyłączyć prąd, ona zgaśnie, a gwiazdy będą świeciły zawsze, jak Ewangelie, jak inne pisma Nowego Testamentu, jak teksty Starego Testamentu. Stąd myślę, że no, jej czas niebawem przeminie, zgaśnie, a my jej w tym pomożemy.
Miejmy taką nadzieję. Dziękuję bardzo. I pani redaktor Marta Żurawiecka.
Nie bójmy się bronić naszej wiary. Nie bójmy się być aktywnymi, bo pamiętajmy, że Pan Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro i mam nadzieję, że takim dobrem stanie się oszustwo kodu Leonarda da Vinci i ta dyskusja,
którą rozpoczęliśmy. Miejmy nadzieję, że ona będzie kontynuowana również i w naszych domach. Bardzo dziękuję pani redaktor i redaktor Mariusz Książek.
Poszukując tego może pozytywnego pierwiastka w całej tej sprawie i poszukując radosnego i pozytywnego, powiedzmy, pierwiastka w tym szumie medialnym, o którym żeśmy troszkę może mniej powiedzieli, ładnie się wpisuje tutaj wypowiedź kardynała Ruiniego z Rzymu z ostatnich dni, kiedy powiedział, żeby, parafrazując tę wypowiedź, nie należy się tak bardzo przerażać i bać tej książki i filmu, ale wyciągnąć z tego pozytywne wnioski, żeby wzmacniać swoją wiedzę religijną, wzmacniać swoją wiarę, studiować, interesować się, czytać prasę, czytać książki i starać się samemu także odpowiadać na te zarzuty, głupie zarzuty, nie tylko także w książce da Vinci, ale także w innych kwestiach.
Postawa otwartości, postawa szukania prawd, odpowiedzi na pytania jest postawą również naszej wiary i pomaga nam żyć lepiej i prowadzić życie w świętości. Dziękuję za przybycie do studia naszym gościom. Rozmawialiśmy dzisiaj o oszustwie kodu Leonarda da Vinci. Tę książkę, nad którą patronat medialny ma również nasz dziennik Telewizja Trwam i Radio Maryja, można nabyć w Fundacji Nasza Przyszłość oraz we wszystkich katolickich księgarniach w Polsce. Miejmy nadzieję, że trafi też poza granicę. Dziękuję realizatorom za przygotowanie dzisiejszego programu oraz studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za udział. Żegnamy się jak zawsze słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.